studiu Radia Maryja witamy bardzo serdecznie księdza doktora Macieja Basiuka, wykładowcę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderatora dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Jak zwykle na początku wzywajmy Ducha Świętego.
Witam serdecznie wszystkich stałych słuchaczy audycji Szukając Słowa Bożego, a także tych, którzy dzisiaj po raz pierwszy są z nami lub są z nami od czasu do czasu. W naszych dzisiejszych rozważaniach pochylimy się nad tekstami czwartej niedzieli wielkanocnej. Dlatego zachęcam słuchaczy do sięgnięcia po Pismo Święte i otwarcia go na czytanych i rozważanych przez nas tekstach. Tymi tekstami są czytanie z Dziejów Apostolskich z drugiego rozdziału, wersety od 36 do 41, psalm 23, czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła z drugiego rozdziału, wersety od 20 do 25 oraz fragment z Ewangelii według świętego Jana z 10 rozdziału, wersety od 1 do 10. Najpierw wysłuchamy interesujących nas tekstów, a następnie przyjrzymy się prawdom zawartym w każdym z nich. Nasze rozważania będą najpierw odnosiły się do tekstu psalmu responsoryjnego, następnie do słów Ewangelii, a potem do pierwszego i drugiego czytania. Taką kolejność rozważania analizowanych przez nas czytań mszalnych podpowiadają wydarzenia opisane w tych tekstach. Natomiast przyjęcie takiej właśnie kolejności pomoże nam lepiej zrozumieć myśl, jaka przewija się przez liturgię słowa z czwartej niedzieli wielkanocnej. Zatem wsłuchajmy się teraz w słowa Pisma Świętego.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przyjęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Cóż mamy czynić, bracia? Powiedział do nich Piotr. Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał. Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz.
jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienie. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił nam wzór, abyśmy szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele, poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.
Nasze dzisiejsze rozważania rozpoczynamy od przyjrzenia się psalmowi 23. Powstał on najprawdopodobniej jeszcze w czasach królewskich, ale wersja, którą obecnie znamy, pochodzi z czasów poniewoli babilońskiej, kiedy ten psalm został poddany reinterpretacji. Na podstawie treści jest on zaliczany do grona pieśni ufności. w psalmie tym Bóg jest porównany najpierw do pasterza, a następnie do gospodarza. Te dwa obrazy dobrze wpisują się nie tylko w realia czasów, w których ten psalm powstał, ale również dzisiaj mają one pozytywny i zrozumiały dla czytelnika charakter. Utwór ten przekazuje nam bardzo piękny i pełny obraz Boga, który na różne sposoby troszczy się o człowieka. Już w pierwszym wersecie psalmista stwierdza, że nic mu nie braknie, ponieważ Bóg troszczy się o niego. Kolejne wersety są tylko uszczegółowieniem dobrodziejstw, jakie Pan dla niego przygotował. Mamy więc tu zielone pastwiska, wodę, właściwe ścieżki. Czyli to wszystko, co tak bardzo jest potrzebne, gdy wędruje się po pustynnych terenach, gdzie wokół człowieka rozciąga się monotonny, szary krajobraz, gdzie zawsze istnieje niebezpieczeństwo cierpienia pragnienia, gdzie tak łatwo się zgubić, bo brak punktów orientacyjnych. I w takiej właśnie sytuacji Bóg przychodzi z pomocą, ofiaruje swoje dary. Ale obecność Boga nie ogranicza się tylko do zapewnienia dóbr potrzebnych do życia w obfitości. Czwarty werset analizowanego przez nas psalmu wskazuje na fakt, że Bóg dla psalmisty jest źródłem odwagi. Pisze on: zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Tak więc opierając się na Bogu, można według psalmisty nie lękać się przeciwności. Żadne trudności nie są zbyt ciężkie. Dla niego Bóg jest gwarancją bezpieczeństwa. Trwanie w jego obecności daje siłę i przynosi pokój. Natomiast werset piąty przynosi nam informację o wywyższeniu psalmisty ponad jego wrogów. Dzieje się to dzięki działaniu Boga, który w tym miejscu przedstawiony jest jako gospodarz, który zaprasza na ucztę tych, którzy są mu wierni. W końcowej części psalmu ponownie powraca motyw dobrobytu, jaki wynika z obecności przy Bogu. Zostaje on przedstawiony w metaforach namaszczonej głowy i pełnego kielicha. Natomiast zwieńczeniem całego psalmu jest stwierdzenie: zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Mamy więc tu wyraz przekonania psalmisty o trwałości tego stanu. Można powiedzieć, że rozważany przez nas fragment Ewangelii według świętego Jana jest w pewnym sensie kontynuacją nauki zawartej w psalmie 23. Jezus zostaje przedstawiony jako pasterz i jako brama owiec. W tekście tym, zwłaszcza w jego zakończeniu, powraca myśl o dobrobycie. Jezus jako cel swojego przyjścia na ziemię podaje: ja przeszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Nie jest to jednak najważniejsza sprawa w tym fragmencie Ewangelii. O wiele ważniejszą rolę odgrywa fakt rozpoznania Jezusa, pasterza, przez owce oraz kroczenie Jezusa na czele ludu, czyli stada. Czynnikiem, który pomaga owcom rozpoznać swojego pasterza według tego fragmentu Ewangelii, jest jego głos. W przypadku czasów, w których żył Jezus, w tym stwierdzeniu będzie kryła się konieczność osobistego spotkania z Jezusem, wsłuchiwania się w jego nauczanie, a więc taka zachęta do towarzyszenia Jezusowi, ale można też w tym stwierdzeniu odczytać oskarżenie skierowane do tych wszystkich, którzy słuchając Jezusa nie rozpoznają w nim swojego pasterza. Natomiast próbując odnieść to stwierdzenie do współczesności, na pewno w tym miejscu bardzo dużą rolę będzie odgrywało Pismo Święte i jego systematyczna lektura, a także wsłuchiwanie się w nauczanie Kościoła. Bo przecież dzisiaj Bóg mówi do nas, posługując się tymi, którzy przez Niego są wezwani jako pasterze na wzór dobrego pasterza, którym jest sam Jezus Chrystus. Wróćmy jednak do rozłożonego przez nas tekstu Ewangelii. Znajomość głosu pasterza jest przez Jezusa podawana jako powód zaufania ze strony owiec. Zaufania, które pozwala im pójść za pasterzem. Jezus stwierdza, że pasterz staje na czele owiec, a one idą za nim. Pasterz ukazany jest jako ten, który zna drogę, który wie, gdzie i którędy należy iść, a owce mogą za nim iść w pełnym zaufaniu, bez niepokoju, że pobłądzą. Poza znajomością głosu pasterza i zaufaniem, które z niej wypływa, ważnym elementem jest fakt, że pasterz woła swoje owce po imieniu. A więc stado owiec nie jest dla niego zbiorem nieznanych mu owiec, ale on każdą z nich zna indywidualnie. Można więc przypuszczać, że w tym stwierdzeniu kryje się wiedza na temat każdej z nich, co ta właśnie konkretna owca potrzebuje. Przypomniana zostaje w tym miejscu prawda o tym, że Bóg zna każdego z nas osobiście i dla każdego z nas przygotował odpowiedni plan zbawienia, którego realizacja ma doprowadzić każdego z nas do tego, co było wspomniane na początku naszych rozważań, czyli do życia w obfitości. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy zakończenie przemowy świętego Piotra, którą wygłosił w dniu zesłania Ducha Świętego. Kierował on swoje słowa do tłumu, który zgromadził się wokół wieczernika. Jak mogliśmy zauważyć, reakcja słuchaczy na słowa świętego Piotra była bardzo pozytywna. Przejęli się do głębi serca. Ale co ważniejsze, pojawiła się w nich chęć zmiany życia. Zaczynają szukać, pytać, co mogliby uczynić, aby doświadczyć tego, o czym mówił do nich święty Piotr i co widzieli własnymi oczami na przykładzie apostołów. I właśnie w tym miejscu pojawia się kluczowe dla tego fragmentu stwierdzenie świętego Piotra. Mówi on do zgromadzonych: nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Te słowa są tak bardzo ważne, bo pokazują, że Bóg nie wymaga jakichś wielkich wysiłków ze strony tych, którzy pragną do Niego przyjść. Potrzebna jest tylko bardzo konsekwentna decyzja zmiany życia i postępowania. Ta decyzja musi być konsekwentna. Wynika to ze stwierdzenia, a może bardziej nakazu: nawróćcie się. Nawrócenie zakłada całkowitą zmianę życia we wszystkich jego aspektach. Nie może być tak, że jakaś sfera naszego życia pozostaje nienawrócona. Dalej święty Piotr dodaje jeszcze, że ta propozycja nawrócenia skierowana jest do wszystkich, że każdy jest nią objęty, niezależnie od tego, czy jest blisko, czy też daleko od Boga. Każdy ma się do Niego nawrócić. Autor Dziejów Apostolskich informuje nas, że tego dnia do grona chrześcijan przyłączyło się 3000 osób. Jak wiemy, w kolejnych dniach, miesiącach i latach ta liczba systematycznie się powiększała, ponieważ propozycja ze strony Boga trwa na przestrzeni wieków. Wciąż nowi ludzie są powoływani przez Boga, aby stali się Jego uczniami. I na szczęście wśród tych powoływanych wciąż są tacy, którzy odpowiadają pozytywnie. W drugim czytaniu ponownie spotkaliśmy się ze słowami świętego Piotra, tyle że tym razem były one skierowane do kogoś innego. W pierwszym czytaniu były nimi osoby, które nie wierzyły w Chrystusa. Natomiast adresatami listu świętego Piotra są chrześcijanie, wspólnota wierzących pierwotnego Kościoła. Dlatego też zmienia się wydźwięk jego słów. Tym razem nie mówi on o tym, jak stać się uczniem Chrystusa, ale bardzo wyraźnie pokazuje, jak uczeń Chrystusa powinien postępować i żyć. Podstawą więzi z Chrystusem jest nawrócenie, jak to było już ukazane w pierwszym czytaniu. Natomiast tym, co ma następować po nawróceniu, jest naśladowanie Chrystusa. Jak mówi święty Piotr, Jezus zostawił nam wzór. Tym wzorem jest Jego życie i postępowanie. W słowach świętego Piotra, opisujących postępowanie Chrystusa, zostaje podkreślony brak podstępu w słowach, cierpliwość, posłuszeństwo, sprawiedliwość, a przede wszystkim zbawczy wymiar śmierci Jezusa na krzyżu. Jak widać, te wszystkie przymioty podane jako wzór do naśladowania odnoszą się bardzo wyraźnie do relacji międzyludzkich i oczywiście również do relacji człowiek-Bóg. Taki fakt nie powinien nas dziwić, jeżeli przypomnimy sobie, że Jezus zapytany o to, które z przykazań jest największe, wskazał na przykazanie miłości Boga i bliźniego. Nic więc dziwnego, że święty Piotr, którego ustanowił głową Kościoła, wskazuje te właśnie postawy z życia Jezusa jako wzór do naśladowania dla wierzących. Liturgia Słowa czwartej niedzieli wielkanocnej bardzo konsekwentnie wskazywała nam na Boga, który opiekuje się człowiekiem, troszczy się o jego potrzeby, potrafi je zauważyć i wyjść im naprzeciw. Najwyraźniej było to ukazywane w obrazie pasterza, który chroni swoje stado, ale co równie istotne, idzie na jego czele, przewodzi mu. Natomiast jeżeli chodzi o człowieka, to w rozważanych przez nas czytaniach biblijnych jego pierwszym krokiem w relacji do Boga powinno być nawrócenie, zmiana postępowania, a następnie bardzo konsekwentne pogłębianie tej relacji przez naśladowanie Chrystusa. Jednak trzeba zauważyć, że to naśladowanie dla każdego z nas oznacza coś innego, ponieważ Bóg zna każdego z nas po imieniu. I dlatego też dla każdego z nas przygotował inną, szczególną, jedyną drogę. Tak więc z jednej strony tworzymy razem wspólnotę wierzących Chrystusa, na wzór stada owiec, które prowadzi dobry pasterz, ale z drugiej strony każdy z nas jest inny i Bóg tę inność szanuje. Dlatego pragnę zaprosić was, drodzy słuchacze, w ten dzisiejszy wieczór do dania świadectwa, do podzielenia się tym, jak Pan Bóg prowadzi właśnie ciebie przez życie, jak ty w swoim życiu przeżywasz relację z Bogiem, jako kto On się tobie objawia, jako pasterz, gospodarz, czy może jeszcze całkiem inaczej.
W studiu Radia Maryja ksiądz dr Maciej Basiuk, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i moderator dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Numery telefonów do naszego studia 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 056.
Co wypełnia moje serce, chcę ci powiedzieć o dobroci, którą świat chce pojąć. Chcę ci powiedzieć, że Bóg nie jest tym, o kim myślisz.
On jest miłością.
Taka jest prawda o Bogu. On jest miłością.
przechodnik słuchaczy. Powiedz ludziom o pasterzu, który nosi w sobie rany Twojej bez miłości.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna z Pomorza. Witam bardzo serdecznie księdza doktora Macieja i ojca Piotra. Mam dwa pytania. Jezus nazywa się Bramą Owiec. Czy można to rozumieć jako analogię do Chrztu Świętego jako bramy? I drugie pytanie. W psalmie 121 czytamy: Pan będzie strzegł Twego wyjścia i przyjścia, teraz i po wszystkie czasy. Chciałabym zapytać, jak to się ma do Janowego: jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Co znaczy zatem w Biblii wejść i wyjść? Szczęść Boże, posłucham przez radio.
Bóg zapłać Pani Grażyno za pytania. Na pewno, jeżeli chodzi o ten obraz bramy i porównanie go do chrztu, do sakramentu chrztu, to bardzo podobnie chrzest otwiera nam drogę do Kościoła, czyli jest dla nas bramą do przyjmowania wszystkich innych sakramentów. Tutaj w tym tekście Ewangelii Jezus jako brama, owiec, jest tym, który pozwala tym owcom właśnie wyjść na pastwiska i pewnie też jako brama jest tym elementem, który pozwala owcom wrócić do owczarni, gdzie mogą w spokoju trwać. Natomiast w tym obrazie wejścia i wyjścia, który pojawia się w Piśmie Świętym, mamy tutaj taką, można powiedzieć, często używaną praktykę w Biblii, gdzie właśnie przez połączenie dwóch przeciwieństw, wejście, wyjście, dzień, noc, autor biblijny próbuje pokazać, że coś dotyczy całości. I w tym wypadku ten fragment zacytowany przez panią Grażynę mówi nam o tym, że Pan Bóg w całym życiu człowieka będzie obecny. W jego wyjściu i wejściu. W jego wyjściu i powrocie. Całe życie człowieka będzie w obecności Pana Boga się dokonywało.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
wieków. Moje imię Hieronim. Dzwonię sobie z Biłgoraja. I ponieważ ksiądz prosił o świadectwo, to ja chciałem się podzielić świadectwem mojego takiego spotkania z Bogiem, pierwszego spotkania z Bogiem, które miało miejsce lat temu ponad 20. Halo?
Tak, słuchamy.
I to świadectwo, i chciałem się właśnie tym podzielić. Mianowicie, ja jestem człowiekiem niewidomym i od wielu, kiedy i do 82 roku życia do 1982 roku żyłem sobie, jakby Bóg nie istniał. Ale stało się w pewnym momencie tak, że Bóg dotknął mojego serca. To był dzień 4 sierpnia 82 rok, kiedy w jednym jakby mgnieniu oka znalazłem cel w życiu. Zapragnąłem poznać Boga bliżej. Nie jako jakąś osobę, która jest bardzo daleko, ale zapragnąłem do Niego się zbliżyć. I potem w ogóle Bóg jakoś tak przeprowadził mnie, że na mojej drodze po prostu postawił ludzi, którzy zaczęli mi Boga przybliżać. Między innymi pierwszą osobą był ksiądz, który dostarczył mi Pismo Święte w Brajlu. I dzięki temu ja po prostu, kiedy zacząłem czytać, zachwyciłem się osobą Jezusa Chrystusa i w tym stanie, może nie takiej euforii, ale w stanie takiego pragnienia Boga trwam do dzisiaj i staram się Go poznawać wśród licznych, trudnych doświadczeń, ale wiem, że w każdym trudnym doświadczeniu po prostu Bóg jest ze mną.
Bóg zapłać mnie, chroń mnie za to piękne świadectwo.
Jeszcze malutko dodać, ponieważ jestem człowiekiem niewidomym, zastanawiałem się, dlaczego ja jestem niewidomy. I 9 rozdział Ewangelii według świętego Jana dał mi odpowiedź, kiedy uczniowie zapytali Jezusa, który uzdrowił niewidomego, kto zgrzeszył, czy on, czy jego rodzice. Jezus im odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się to dlatego, aby na nim wypełniły się sprawy Boże. I ja jako niewidomy mogę po prostu powiedzieć, że wielu ludzi pyta, no jak to jest, że tak jest i że jesteś radosny, że jesteś spokojny zawsze, ale dzięki temu, choć Jezus nie uzdrowił moich oczu cielesnych, to jednak na mnie wypełniają się sprawy Boże.
I oby tak w życiu było każdego człowieka, żeby właśnie w jego życiu wypełniały się sprawy Boże. Tak jak w życiu Pana Hieronima.
Amen.
No właśnie. Także niech Pan Bóg dalej prowadzi i daje dużo siły.
No, dziękuję serdecznie. Was też niech Pan Bóg prowadzi, niech daje światło i niech po prostu Słowo Boże i łaska Boża rozprzestrzenia się na cały świat, na kraj nasz. Ale przede wszystkim musimy zaczynać od siebie, nie? Że w każdym z nas, jeżeli wierzący będą świadectwem, będą światłem, to będzie zaraźliwe.
I jeżeli wierzący będą czytali Pismo Święte.
Tak.
Dziękuję za to piękne świadectwo.
Również. Szczęść Boże.
Szczęść
Boże.
Zaprosimy Radio Maryja.
No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Mówi Antoni, parafia Halinów, miejscowości Politów. Ja bym chciał powiedzieć o moim spotkaniu z Panem Bogiem. To znaczy kiedyś, jako młody człowiek, byłem bardzo blisko Pana Boga, choć nie zdawałem sobie z tego sprawy. Byłem ministrantem. Wiele rzeczy nie rozumiałem. No i było gdzieś tak do 18 roku życia, może 17, jednak zacząłem oddalać się od Pana Boga, przyszedł grzech, uległem grzechowi, nie mogłem sobie poradzić ze sobą, wiele różnych sobie pytań zadawałem, dlaczego tak się dzieje w moim życiu, dlaczego w ogóle robię źle. Aż przyszedł taki dzień, jeden w moim życiu, właśnie Radio Maria, Pan Bóg postawił na mojej drodze życia, Matka Boża z Medjugorje. I jestem żonatą w tej chwili 4 dzieci. I nie zdawałem sobie sprawy nawet z tego wszystkiego, co się w moim życiu dzieje. Mieliśmy 2 dzieci po ślubie i takim małżeństwem byliśmy raczej bardziej światowym niż zdążącym do Pana Boga. Jednak w tym czasie, jak zacząłem słuchać Radia Maria w czasie istnienia Radia Maria, w 13 roku istnienia Radia Maria, w sierpniu właśnie też to się zaczęło, pierwszego razu usłyszałem rozmowy niedokończone. Po tych rozmowach poczułem jakieś takie szczęście wewnątrz, bo powiedziałem do mojej żony, mówię, Dytka, to są takie rozmowy jak za dawnych lat w domu moich rodziców. Rozmawiają, przychodzili nieraz różni ludzie, sąsiedzi i po prostu ciepłe ludzkie rozmowy, po prostu niespotykane w tym świecie. I tak to wszystko zaczęło się w moim życiu wtedy od nowa, że ja zacząłem razem z wami rozmawiać rano różanie zwierząt w trasy w Polsce, bo jestem handlowcem. Zacząłem słuchać mszy świętej przez radio. I tak Matka Boża zaczęła przemieniać moje serce, że w stanie niesamowitego zachwytu dotknąłem miłości, miłosierdzia Bożego. Tak jakbym był duchem tam pod krzyżem razem z Matką Bożą i z Panem Jezusem. Zatopiony w szczęściu i doświadczeniu tak wielkiej miłości Bożej, o której nawet nie spodziewałem się i nie wyobrażałem sobie, że Pan Bóg jest tak wielką miłością. Wiem, że to wszystko w ogóle na mnie odcisnęło niesamowity ślad. Ja dzisiaj po prostu bez Pana Boga żyć nie mogę. I w tej chwili doczekaliśmy się po tej przemianie mojej takiego stanu w domu, że dzisiaj zdaję sobie sprawę z tego, kim ja jestem w tej chwili, dlaczego jestem ojcem, że to wszystko, co się w domu moim teraz dzieje, czyli wspólna modlitwa, której nie było kiedyś, rano wspólna modlitwa z dziećmi, z żoną, jakoś Pan Bóg poukładał tak i tą pracę moją i wszystko, że możemy pogodzić wspólną modlitwę rano, czasem nie jestem, ale żona z dzieciakami się modli, wieczorna wspólna modlitwa razem, koronka do miłosierdzia Bożego z wami, przeważnie o 15:00. Także to jest dzisiaj moje szczęście największe i zdaję sobie sprawę z tego, że ta rodzina, czyli każda rodzina na świecie, jest tak bardzo cenna i tak bardzo ważna, żeby odnalazła swoją drogę do Pana Boga. Dzisiaj dzięki Matce Bożej byliśmy w czerwcu na spotkaniu podwórkowych kółek różańcowych w Częstochowie. Wróciliśmy z Częstochowy, po 2 tygodniach się dowiedzieliśmy, że będziemy mieć 4 dzieciątko. I tak jakoś to wszystko się układa, że w tych wszystkich wydarzeniach naszych czujemy, że widać gołym okiem, że Pan Bóg jest blisko nas, bo wybraliśmy się przed rozwiązaniem do Kalisza w pierwszy czwartek miesiąca i ta mała dziecinka urodziła się w środę z dniem poświęconym świętemu Józefowi i urodziła się w tej godzinie, w której rano odmawiamy modlitwy poranne, mniej więcej 7:15, 7:25, 7:30, więc tylko wiem jedno, że nasze życie, choć jestem nieudolnym człowiekiem, bezradnym i może najmniejszym z najmniejszych, wiem, że Pan Bóg zmienił wszystko tak w moim życiu i w moim domu, że On dzisiaj jest tu na pierwszym miejscu, a kiedyś tak nie było. Wiem, że prowadziłem swoją rodzinę kiedyś tak naprawdę do zagłady, do nicości, a dzisiaj wiem, że odpowiadam za tą rodzinę, że jeżeli Pan Bóg mi nie dopomoże i Matka Boża mi nie pomoże, to sam sobie z tym nie poradzę. Ale wiem, że mi pomaga i że jest cały czas przy mnie. Mówię to z drżeniem głosu, bo wiem, że Pan Bóg jest wielką miłością. Jeżeli człowiek próbuje, chociaż próbuje, Pan Bóg go nigdy nie zostawi. Więc życzę wszystkim dużo błogosławieństwa Bożego, dużo opieki Matki Bożej, świętego Józefa, żeby każdy z nas obudził się, żeby każdy z nas przejrzał swoje oczy, żeby każdy z nas pokruszył głaz swojego serca, lodu, żeby zwrócił się do Pana Boga, do Matki Bożej o pomoc, żeby Matka Boża pokruszyła nam tą zatwardziałość naszą i tak naprawdę naszą pychę, bo ona nie pozwala nam zwrócić się do Pana Boga. Jesteśmy zbyt czasem dumni, być pewni siebie, wielkimi się uważamy, a tak naprawdę jesteśmy pyłem i prochem. Dlatego Bóg wam wielki zapłać i Panu Bogu za to, że jesteście, że w takim zgiełku, w tym ataku, w tym wszystkim, co się dzieje, jesteście dzięki Panu Bogu, dzięki Matce Bożej. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Matka Boża zawsze ma w opiece. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Z Panem zapłaci. Gratulujemy.
I to jest taki piękny przykład tego, jak Pan Bóg prowadzi. Jak to właśnie Pan Bóg jest tym dobrym pasterzem, który nawet owieczki, które się zagubią, dalej szuka, odnajduje i przyprowadza do owczarni. Pozwala ponownie zakosztować swojej miłości.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Czy już?
Tak, jesteśmy.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ksiądz Józef przy telefonie. Ja właśnie patrząc na obraz dobrego pasterza, przypomina mi się już od młodych lat właśnie taki piękny obrazek, jaki mój brat miał do pierwszej komunii świętej, jak Pan Jezus szuka takiej zagubionej owieczki, wyciąga ją właśnie z tych cierni. I w moim właśnie duszpasterzowaniu, w moim kapłaństwie Chrystus jest dla mnie takim ciągle takim dobrym pasterzem. Takim pasterzem, który ciągle kocha, ciągle przebacza i kiedy nawet mi się coś nie uda i do niego po prostu biegnę i go przepraszam, ja się go nigdy nie boję, bo wiem, że on mnie zawsze kocha, zawsze przygarnie i okaże taką wielką miłość. I dlatego tak samo to Pan Bóg dał, nie to zasługa u mnie, ale to Pan Bóg dał taką mi łaskę, że tak samo staram się służyć w konfesjonale i wiernym, i nawet pielgrzymom, którzy tu do nas, do Ostrowąża przyjeżdżają. Staram się być taki delikatny, subtelny właśnie, bo wiem, że przez to mogę przyciągnąć wiele ludzi do Chrystusa. I ciągle ten obraz takiej owieczki, takiej zagubionej, jest dla mnie takim pięknym radością, kiedy właśnie te ludzie klękają i spowiadają się, a odchodzą tacy uszczęśliwieni, widzę na twarzy taką radość. I to samo przeżywam, bo ja chodzę co tydzień do spowiedzi i też taką radość przeżywam, że Chrystus ciągle właśnie kocha, ciągle przebacza i my jesteśmy taką często zagubioną, czarną owieczką, a Chrystus jest tym wspaniałym pasterzem. Mimo, że jest nas na świecie tyle milionów, a on nas jednak kocha i dla każdego ma czas i miejsce. Nawet Jezus właśnie jest takim, można powiedzieć, nasz Ojciec Święty, był Jan Paweł II, takim był dobrym pasterzem. Nie musiał się nikt bać. Do Niego każdy szedł z miłością, z radością. I taki właśnie jest Chrystus właśnie. Taki jest Chrystus i takiego Chrystusa powinniśmy głosić. I tak się cieszę, że właśnie w Radio Maryja takiego Chrystusa właśnie głosicie. I czcigodny, kochany ksiądz profesor i ojcowie, że przekazujecie tego Chrystusa jako dobrego pasterza, który nas kocha, który nas przygarnia, nikim nie gardzi, nie potępia. Na wtedy, kiedy ktoś zadzwoni do Radia Maryja i zranni, kiedy to już ojca, z taką miłością podchodzicie, umiecie to przebaczać, przychodzi na tym do porządku dziennego. I to jest to takie piękno. I dla mnie tak samo właśnie Radio Maryja to jest takim dobrym pasterzem. I ta niedziela dobrego pasterza niech Pan Bóg sprawi i Matka Najświętsza, żeby te Radio Maryja właśnie było dla świata. Tak jak Ojciec Święty pragnął, pamiętam, do Rzymu, a potem poprzeczkę do Syberii, żeby cały świat ogarnął Radio Maryja tą swoją waszą wielką miłością, tym charyzmatem, jaki dajecie światu i ludziom. Nawet nie możecie sobie wyobrazić, jak to jest wielki cud, łaska Radia Maryja, dobrego pasterza, że docieracie wszędzie do zakątków. Ileż ludzi się przez to nawraca, ile ludzi się przemienia przez wasze radio, że jesteście tym dobrym, wspaniałym pasterzem, który zawsze kocha, dla każdego ma cierpliwość, ma czas, nikim nie gardzi, nawet ci, którzy was ranią, którzy strzelują Radio Maryja niekiedy tak boleśnie, jak wczoraj słuchałem, a mimo tego z takim taktem umiecie to znieść, te cierpienie, to wszystko i ta chwała Boża rośnie i tak jak święty Maksymilian pragnął, aby rycerz niepokalany był po całym świecie, tak wielką nadzieją jest dla świata właśnie i dla Polski, dla Europy, tej zgnitej Europy, tej zgnitej Europy, gdzie chce się wyrzucić Boga. Wy jesteście takim SOS, takim ratunkiem dla całej Europy i dlatego może ta nienawiść do was właśnie z tych kół liberalnych, z tych kół zachodnich, z tych ludzi, którzy nie kochają Boga, nie kochają prawdy, tak was nienawidzą, bo Chrystusa też nienawidzili dobrego pasterza. I wy jesteście znakiem sprzeciwu. Radio Maryja jest najpiękniejszym znakiem przeciwu w XXI wieku. To jest fenomen na cały świat.
Księże
Dlatego
Józefie.
Składam wam hołd głęboki jako kapłan i jako czciciel Radia Maryja i Matki Pięknej Miłości.
Bardzo serdecznie dziękujemy i bardzo sobie cenimy, zwłaszcza tę życzliwość kapłanów. Gorąco pozdrawiamy.
Dziękuję.
Jak słyszeliśmy w świadectwie księdza Józefa, Pan Bóg potrzebuje także dzisiaj tych, którzy będą dla innych dobrymi pasterzami. I właśnie w tej roli stawia kapłanów. I tutaj wielkie zadanie, wielka misja dla kapłanów, by potrafili wpatrywać się w wzór Jezusa, dobrego pasterza, i potem w ten sam sposób, jak Jezus traktował tych, którzy do Niego przychodzili, traktować tych, którzy do nich przychodzą po pomoc, po poradę, po dobre słowo, by potrafili też prowadzić tych, którzy zostali im powierzeni, prowadzić do tego celu, który jest przed każdym z nas, czyli do wieczności.
Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze i Lica.
Teraz i zawsze.
Chciałam bardzo podziękować Panu Bogu, Matce Przenajświętszej, że pomagają, że są na mojej drodze życia. Jestem bardzo szczęśliwa, pomimo iż mam trudności, załamania, ale cały czas wiem, że cała potęga i chciałam właśnie tutaj na antenie Radia Maryi bardzo podziękować moim kapłanom, którzy pomagają mi w mojej trzeźwości, można tak powiedzieć, bo kiedyś piłam alkohol i ostatnio miałam bardzo głębokie załamanie. Zwróciłam się z tym, po prostu ja wierzę, bardzo mocno wierzę, prowadzi mnie Duch Święty, rano zawsze odmawiam modlitwę do Ducha Świętego i po prostu w ten dzień byłam tak strasznie załamana. Ale Duch Święty skierował mnie do kościoła. Skierował mnie do kościoła i chciałam tu podziękować na antenie Radia Maryi dla księdza Andrzeja Oczachowskiego, który pokierował mnie, który właśnie spowiadał mnie, pokierował mnie dalej moimi myślami, moimi słowami. Chciałam bardzo, 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 ale to bardzo serdecznie mu podziękować, jak również bardzo dziękuję dla księdza Marcinka. Tak mówię Marcinka, bo jest bardzo młody i podobny, może jest w takim wieku jak mój syn, nie wiem, nie pytałam się. Również dla proboszcza Sylwestra Zawadzkiego i dla wszystkich księży, którzy stanęli na mojej drodze do trzeźwości i wszystkim ludziom, którzy stanęli na drodze do mojej trzeźwości. I chciałabym wszystkim życzyć, uzależnionym ludziom, chorym, pokrzywdzonym przez los, smutku, w żałobie, w samotności, potrzebujący wsparcia duchowego, modlitwy. Zawsze się modlę za wszystkich. Mam różne intencje i żeby się nie załamywali, bo wiem, że takie są dni i dobre, są dni i złe, ale jeżeli człowiek zapomni o Panu Bogu, chociaż na chwilę, przez chwilę, a ja cały czas słucham Radio Maryja i telewizję, trwam, ale pomimo tego miałam te załamanie, ale nie poddaję się, nie poddaję się właśnie dzięki wsparciom księży, którzy stoją na mojej drodze i mi pomagają. I też tutaj chciałam wymienić jeszcze raz, podkreślić też doktora, który też właśnie mnie naprowadza, co mam robić, jak mam sobie radzić. I chciałabym jeszcze raz z całego serca pozdrowić Radio Maryja, wszystkich, którzy słuchają w tej chwili, księdza Tadeusza Ryzyka, księdza Henia Grządko z Rokitna, który też jest duszpasterzem trzeźwości. Wszystkim ludziom życzę na całym świecie, życzę błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia. Z Panem Bogiem. Dziękuję.
Panem Bogiem,
Bóg zapłać. A więc widzimy, że są w świecie jednak kapłani, którzy potrafią naśladować Jezusa, dobrego pasterza. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Przemek.
Tak, słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy cały czas, tylko coś, jakieś problemy z telefonem chyba.
Halo, halo?
Tak, słuchamy.
Tak,
słuchamy. Ale proszę o wyłączenie radia, bo tak się nie da rozmawiać. Słuchamy. No niestety, widzę, że nie możemy się porozumieć. Proszę bardzo. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krystyna z południowej Polski. Dzisiejsze czytania naprowadziły mnie na takie myślenie. Otóż w pewnym domu widziałam obraz Pan Jezus przy takich drzwiach bez klamki. Sugestia, że klamka jest od środka. I ten obraz mam okazję bardzo często oglądać, ponieważ tam opiekuję się starszą osobą. I ten obraz tak mówi właśnie, że kiedyś tam kilka lat temu, kilkanaście lat temu, Pan Jezus właśnie tak pukał do mojego serca. A żyłam wtedy w grzechu. I również, tak jak tu moi poprzednicy też mówili, miałam to szczęście znaleźć swego czasu, już nawet nie pamiętam, jak się to stało, stację Radio Maryja. I ono w tej chwili mnie bardzo podtrzymuje, ponieważ mój mąż jest chory, jest alkoholikiem, bardzo mocno już w tej chwili ten stan jest bardzo daleko posunięty. Przeżywam czasem, można powiedzieć, gehenny, ale oddaję to wszystko właśnie temu mojemu Jezusowi, którego zawsze widzę, swojej wyobraźni, tego obrazu. Oczywiście również mam obraz Jezusa Miłosiernego i proszę go o zmiłowanie nad moim mężem. Te wszystkie czytania właśnie o dobrym pasterzu. Spotkałam również na swojej drodze dobrego pasterza w osobie księdza. Także pomógł mi ze sobą troszeczkę. Pomógł mi właściwie dużo, żebym nad sobą zaczęła pracować. I znalazłam się w grupie takiej we wspólnocie. jestem w tej chwili bardzo szczęśliwa i wszystkie wydarzenia, które mam, dobre i złe, oddaję Panu Jezusowi. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bóg zapłać Pani Krystyno za to świadectwo, za tą wizję tego obrazu, który co prawda odnosi się do innego fragmentu z Pisma Świętego, ale myślę, że także w tym wypadku, jeżeli chodzi o dobrego pasterza, który tutaj w tym fragmencie Ewangelii przez nas rozważanym jest pokazany jako brama owiec, to jest bardzo podobny obraz. Jezus jako brama owiec jest zawsze gotowy, by nas przyjąć. Nigdy nie zamyka tej bramy przed nami, ale zawsze trzyma ją otwartą, by owce, nawet te zagubione, mogły powrócić, mogły być bezpieczne.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można było się teraz pomodlić?
Nie, teraz nie jest czas modlitwy. Teraz jest audycja jeszcze inna, biblijna. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. No, coś dziwnego. Jeszcze jeden telefon, prosimy bardzo.
Już?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam opowiedzieć pewną swoją historię dotyczącą właśnie kapłana, dobrego kapłana, kiedy byłam jeszcze dziewczynką. Jestem z kościoła z Urli. Tam był taki ksiądz Hrabołowski. No i przez moją młodość, bo on też długo był w tym kościele, opowiadał ludziom o cierpieniu, o krzyżu, o istocie krzyża. I mówił to w taki sposób bardzo dosadny, z taką wielką troską o ludzi, o Pana Boga. I muszę powiedzieć, że nigdy nie wolno nikogo przekreślać. Wśród mieszkańców mojej miejscowości panowały nieraz takie opinie, że jest bardzo ostry, że jest takim księdzem niecukierkowatym, a mimo wszystko w młodych ludziach we mnie do końca życia, teraz już tego księdza nie ma, ale do końca życia pozostanie takie zrozumienie istoty krzyża, każde jedno cierpienie dzięki temu księdzu ma sens i po prostu on pokazał nam, że Pan Bóg jest sensem, że bez Pana Boga sensu nie ma i to wszystko właściwie się nie liczy. I jeden z moich, ktoś z mojej rodziny, właściwie słuchając tych jego kazań, słuchając tego wszystkiego, pod wpływem jego rozmowy, poszedł do seminarium i w tej chwili jest bardzo dobrym księdzem. Może ludziom pomagać, może się o ludzi troszczyć i właściwie no na pewno powołanie daje Pan Bóg. Natomiast ten ksiądz pomógł mu w tym, żeby właśnie poszedł taką drogą, jaką poszedł. I dlatego jeszcze raz chciałam powtórzyć, że nigdy nie można nikogo, kapłana zwłaszcza, surowo oceniać, bo zawsze wśród jego różnych słów można wydobyć coś, co w człowieku pozostaje już właściwie do końca życia. No i tylko to chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za to ostatnie świadectwo w dniu dzisiejszym. i za wszystkie inne świadectwa. I właśnie podsumowując ten cały czas naszej audycji, te wszystkie świadectwa, chciałbym dołożyć jeszcze jeden głos do tych świadectw. Będzie to głos poety Cebriana Kamila Norwida, który w wierszu zatytułowanym Dziecko i Krzyż tak pisze: Ojcze mój, twa łódź wprost na most płynie, maszt uderzy, wróć, lub wszystko zginie. Patrz, jaki stąd krzyż, krzyż niebezpieczny, maszt niesie się wzwyż, most mu poprzeczny. Synku, trwogi zbądź, znak to zbawienia, płońmy, bądź co bądź, patrz, jak się zmienia. Oto wszerz i wzwyż, wszystko toż samo. Gdzież podział się krzyż? Stał się nam bramą. Ten tekst poety w piękny sposób wiąże rozważane przez nas drugie czytanie, gdzie zostaje wspomniana męka Jezusa jako źródło naszego zbawienia i Ewangelię, w której Jezus jest ukazany jako brama owiec. To wskazówka dla nas, że jako chrześcijanie w krzyżu Chrystusa mamy szukać możliwości i sposobów, aby dobrze przeżywać swoje życie, że nie mamy uciekać przed krzyżem, ale odważnie go podjąć, aby w ten sposób doświadczyć życia w obecności Boga, aby, jak mówi Pismo, mieć życie i mieć je w obfitości. Gdybyśmy chcieli zebrać wszystkie nasze doświadczenia dotyczące obecności Boga w naszym życiu, wszystkie znaki Jego działania, byłoby to bardzo trudne, ponieważ, jak pisze papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est, w rzeczywistości istnieje wiele możliwości widzenia Boga. W historii miłości, którą opowiada nam Biblia, Bóg wychodzi nam naprzeciw, próbuje nas zdobyć, aż do ostatniej wieczerzy, aż do serca przebitego na krzyżu, aż do objawień zmartwychwstałego i wielkich dzieł, za pośrednictwem których poprzez działanie apostołów przewodził rodzącemu się Kościołowi. Również w późniejszej historii Kościoła Pan nie był nieobecny. Zawsze na nowo wychodzi nam naprzeciw poprzez ludzi, których objawia swoją obecność, poprzez słowo, w sakramentach, w sposób szczególny w Eucharystii. W liturgii Kościoła, w jego modlitwie, w żywej wspólnocie wierzących doświadczamy miłości Boga, odczuwamy Jego obecność i tym samym uczymy się również rozpoznawać Go w naszej codzienności. On pierwszy nas ukochał i nadal nas kocha jako pierwszy. Dlatego my również możemy odpowiedzieć miłością. Bóg nie nakazuje nam uczucia, którego nie możemy w sobie wzbudzić. On nas kocha, pozwala, że my możemy zobaczyć i odczuć Jego miłość. I z tego pierwszeństwa miłowania ze strony Boga może jako odpowiedź narodzić się miłość również w nas. Myślę, że jako zakończenie tej naszej dzisiejszej audycji najlepiej posłużą słowa świętego Jana z jego listu, gdzie on stwierdza: Bóg jest miłością.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Gościem Radia Maryja w dzisiejszy wieczór był ksiądz dr Maciej Basiuk, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.